Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest.
Kościół wpatruje się w Chrystusa, chcąc Go spotkać także za pośrednictwem zmysłów, powiedział Benedykt XVI podczas mszy Wieczerzy Pańskiej. Rano na mszy krzyżma wskazał na kapłaństwo jako służbę prawdzie Bożego Słowa. Magazyn rozpocznie relacja z watykańskich liturgii. Następnie nadamy świadectwo australijskiego prawnika Rona Tesoriero, który w niezwykły sposób doświadczył rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Zapraszamy.
Modlący się Kościół patrzy dziś na ręce i oczy Chrystusa, wpatruje się w Niego, by dostrzec gesty wyrażające Jego modlitwę i dzieło, by również za pośrednictwem zmysłów spotkać Jezusa, powiedział Benedykt XVI w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Kanwą papieskiej homilii był kanon rzymski, czyli tak zwana pierwsza modlitwa eucharystyczna. Ojciec Święty wyjaśniał i rozważał poszczególne gesty Jezusa, które zostały przedstawione w tej jedynej do 1970 roku modlitwie eucharystycznej rzymskiego kościoła.
Z wprowadzenia do modlitwy kapłańskiej Jezusa kanon zapożyczył słowa: wzniósłszy oczy ku niebu, do Ciebie, Boga Ojca swego Wszechmogącego. Chrystus uczy nas do góry podnosić oczy, a przede wszystkim serce. W jednym z hymnów brewiarzowych prosimy Pana, by strzegł naszych oczu, aby nie przedostawały się przez nie do naszego wnętrza vanitates, marności, próżność, pozory. Módlmy się, aby poprzez oczy nie przedostawało się do nas zło, które wypacza i zanieczyszcza nasze istnienie. Chcemy prosić o oczy, które widzą to, co jest prawdziwe, jasne i dobre, abyśmy nauczyli się dostrzegać obecność Boga w świecie. Módlmy się, abyśmy patrzyli na świat oczami miłości, oczami Jezusa, dostrzegając braci, którzy nas potrzebują, oczekują naszych słów i czynów.
Kolejnym gestem Jezusa z ostatniej wieczerzy jest łamanie chleba. Gest ten zarezerwowany był dla ojca rodziny, który w ten sposób jednoczył bliskich, a także przyjmował gości do rodzinnej wspólnoty. Chrystus, łamiąc się chlebem, nie dzieli się już pokarmem ziemskim, lecz tym, którego człowiek najbardziej potrzebuje, wspólnotą z samym Bogiem, przypomniał papież.
Po chlebie Jezus bierze kielich z winem. Kanon rzymski mówi, że jest to preclarus calix, przesławny kielich, nawiązując tym samym do psalmu 23. Jest w nim mowa o Bogu jako dobrym i potężnym pasterzu. Czytamy tam: stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, mój kielich jest przeobfity. Kanon rzymski interpretuje te słowa psalmu jako proroctwo, które spełnia się w Eucharystii. Tak, Pan zastawia dla nas stół pośrodku niebezpieczeństw tego świata i daje nam kielich przesławny, kielich wielkiej radości, prawdziwego święta, którego wszyscy pragniemy, kielich wypełniony winem Jego miłości.
Owym świętem, na które wskazuje przesławny kielich, jest, jak powiedział papież, zawiązanie przymierza, wspólnoty krwi z Bogiem. Nie jest to jednak umowa między równymi partnerami. Z tego właśnie względu w dawnych tłumaczeniach Biblii nie mówiło się o przymierzu, lecz o testamencie. Użycie tego słowa lepiej pokazuje, że przymierze jest darem, który czyni nas partnerami Boga, pomimo nieskończonej odległości, która nas od Niego dzieli.
Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Do tej modlitwy Chrystusa na ostatniej wieczerze nawiązał papież podczas wielkoczwartkowej mszy krzyżma. Koncelebrował ją przed południem w Bazylice Watykańskiej z licznymi kardynałami, biskupami i księżmi, z którymi odnowił przyrzeczenia kapłańskie. Podczas niej poświęcił oleje katechumenów i chorych oraz krzyżmo używane przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.
W homilii Benedykt XVI wyjaśnił, co znaczy w Biblii święty i uświęcić. Naprawdę święty jest tylko Boga, każda inna świętość od Niego pochodzi, jest udziałem w Jego sposobie istnienia. Być poświęconym to zostać zabranym ze świata i oddanym Bogu. Na tym polega kapłaństwo. Nie jest ono jednak oddzieleniem. Kapłan ma reprezentować Boga wobec innych, być do ich dyspozycji. Jezus mówi: za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Włączając apostołów w swoje kapłaństwo, modli się do Ojca: uświęć ich w prawdzie, i dodaje: Słowo Twoje jest prawdą. Słowo Boże oczyszcza i przemienia.
E allora, come stanno le cose nella nostra vita?
A więc jak się mają sprawy w naszym życiu? Czy naprawdę przenika nas Słowo Boże? Czy naprawdę jest pokarmem, którym żyjemy bardziej niż chlebem i sprawami tego świata? Czy znamy je naprawdę? Czy je kochamy? Czy zajmujemy się głęboko tym Słowem, tak by odbijało się rzeczywiście na naszym życiu i nadawało kształt naszemu myśleniu? Czy może raczej nasze myślenie wciąż na nowo dostosowuje się do tego, co się mówi i robi? Czyż bardzo często opinie dominujące nie są kryterium, którym się mierzymy? Czy może nie pozostajemy w końcu w płytkości, jaką narzuca się dziś zazwyczaj człowiekowi? Czy dajemy się naprawdę oczyścić w naszym wnętrzu przez Słowo Boże?
Papież przypomniał, że Fryderyk Nietzsche szydził z pokory i posłuszeństwa jako cnót niewolniczych, którym przeciwstawiał dumę i absolutną wolność człowieka. Choć jednak istnieją karykaturalne formy niewłaściwej pokory i uległości, których nie można naśladować, wiemy, że pycha i autorytaryzm niszczą każdą wspólnotę, prowadząc do przemocy. Czy umiemy uczyć się od Chrystusa właściwej pokory, odpowiadającej prawdzie naszej istoty oraz takiego posłuszeństwa, które podporządkowuje się prawdzie i woli Bożej? Zapytał Benedykt XVI. Wskazał, że chrześcijańskie kapłaństwo jest jednoczeniem się z Chrystusem, który jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza. O tym mówią kapłańskie przyrzeczenia składane podczas święceń. Do zjednoczenia modlącego się Kościoła z Chrystusem prowadzi sprawowanie Eucharystii.
W przeddzień moich święceń kapłańskich przed 58 laty otworzyłem Pismo Święte, bo chciałem otrzymać jeszcze jedno słowo od Boga na ten dzień i na moją przyszłą drogę kapłana. Moje spojrzenie padło na następujący fragment. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Wówczas zrozumiałem. Pan mówi o mnie, mówi do mnie. Dokładnie to samo stanie się jutro we mnie. Ostatecznie nie jesteśmy uświęcani przez obrzędy, choć są one potrzebne. Obmyciem, w którym Pan nas zanurza, jest On sam, prawda we własnej osobie. Święcenia kapłańskie oznaczają zanurzenie w Nim, w prawdzie. Należy w nowy sposób do Niego, a przez to do innych, aby przyszło Jego Królestwo. Drodzy przyjaciele, w tej chwili odnowy naszych obietnic prośmy Pana, by dał nam stać się ludźmi prawdy i miłości, ludźmi bożymi.
Na zakończenie liturgii w Watykanie Benedykt XVI przekazał poświęcone przez siebie oleje archidiecezji L'Aquila. Na skutek trzęsienia ziemi i spowodowanych nim zniszczeń nie mogła być tam sprawowana tradycyjna msza krzyżma. Papież podkreślił, że święte oleje są wyrazem jego głębokiej jedności i duchowej bliskości z wszystkimi mieszkańcami regionu.
Witaj, pokarmie, w którym niezmierzony nieba i ziemię Twórca jest zamkniony.
Konsekrowana hostia zmienia się w ciało. Ślepy odzyskuje wzrok na pół godziny, by zobaczyć film o Eucharystii. Te i inne współczesne przypadki opisał australijski prawnik Ron Tesoriero. Na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney był jedną z osób składających świadectwo. Napisałem książkę Reason to Believe, powód do wiary. Jej rdzeń stanowi historia, która moim zdaniem będzie miała szczególne znaczenie dla Kościoła. Wydarzyła się ona w Buenos Aires w Argentynie, gdzie kardynał Jorge Bergoglio poprosił profesora, z którym współpracuje, o zbadanie konkretnej sprawy. Chodzi o wydarzenia z parafialnego kościoła w Buenos Aires. Księdzu, który dopiero co skończył odprawiać mszę, powiedziano, że na podłodze tego kościoła leży porzucona hostia. Podniósł ją z zamiarem spożycia, jednak widząc jej stan, umieścił ją w naczyniu z wodą i włożył do tabernakulum. I po dwóch czy trzech dniach zauważył, że hostia zmieniła się w jakąś krwistą substancję, która w ciągu następnych kilku dni jeszcze się powiększyła. W książce zamieściłem zdjęcia ukazujące, że przemiana hostii jest nadzwyczajna. Zmieniła się w krwistą, wręcz gęstą substancję. To robi wrażenie. Kościół zdecydował się podjąć badanie. Pozwolono mi udokumentować pobieranie próbki i przyłączono do grupy, która organizowała badanie tego wycinka. Podsumowując tę historię, substancja okazała się ciałem i krwią z obecnością ludzkiego DNA. Znamienne, że ten fragment ciała został zidentyfikowany. Amerykański patolog, wyspecjalizowany w kardiologii, patrząc w mikroskop, oświadczył: mogę dokładnie powiedzieć, co to jest. Materiał ma pochodzenie ludzkie. Jest to ciało, a konkretnie część mięśnia sercowego odpowiedzialnego za skurcze serca. I jest to ciało żywe. Mogę coś jeszcze dodać. Wokół tkanki jest bardzo wiele białych ciałek. Można to wytłumaczyć dwoma racjami. Pierwsza to serce żyło w chwili pobierania wycinka. Mówię, że serce żyło, gdyż normalnie białe ciałka obumierają poza żywym organizmem. Potrzebują organizmu, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje, że substancja żyła w chwili pobierania próbki. Dalej, powiedział też, że te ciałka wniknęły w tkankę, co może znaczyć, że to serce cierpiało. Na przykład jak ktoś, kto ciężko był bity w okolice klatki piersiowej. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest, gdy jest się w pokoju z naukowcem, który to mówi, nie wiedząc, skąd jest materiał, a my wiemy o pochodzeniu badanego wycinka. Na Światowe Dni Młodzieży do Sydney przywieźliśmy dokumentację przekazaną przez tego księdza. Przybył i on sam, aby dać świadectwo, że do naczynia włożył normalną hostię, tyle że konsekrowaną. A naukowo udowodniono, że substancja wyjęta z naczynia jest ciałem i krwią. Pomyślmy o tym przez chwilę. To nie jest moje przekonanie czy tego księdza. To jest zdanie naukowca. Z naukowego punktu widzenia ogromne znaczenie ma fakt, że coś takiego się wydarzyło. Żyjemy w świecie bardzo zależnym od nauki, a nauka twierdzi, że może wytłumaczyć każdy obszar naszego istnienia. W ogólnym przekonaniu cuda się nie zdarzają, ponieważ nauka jest bardzo rygorystyczna i zawsze zostawia furtkę, że jeżeli nie ma czegoś dziś, to nie znaczy, że jutro się to nie zdarzy. Jak dotąd nie ma jednak wytłumaczenia, w jaki sposób kawałek chleba może się zmienić w ciało i w krew. W prezentacji na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney opowiedzieliśmy, jak nauka dowiodła tego, co wyznajemy wiarą. Że podczas mszy ofiarowany chleb przemienia się w ciało Chrystusa. Dzisiejsi katolicy różnie patrzą na przeistoczenie. Moim zdaniem nie każdy wierzy, że to jest prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Większość ludzi uznaje obecność Chrystusa w Eucharystii, ale w sposób symboliczny, nierealny. Ten naukowy dowód natomiast wskazuje nam, że ciało i krew w Eucharystii nie są symboliczne, są rzeczywiste, tak jak nauczał Jezus Chrystus. Ukazując to, chcemy zachęcić do pełniejszego rozumienia, że Jezus jest rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Nie możemy Go zobaczyć, ale On nas widzi. To właśnie są postacie, które wybrał, aby pozostać z nami do końca czasów. Wydaje mi się, że kiedy ludzie pojmą wartość tego, że Jezus jest prawdziwie obecny i że mają z Nim naprawdę bezpośrednią relację, to zmieni rozumienie mszy i Eucharystii. Czy mnie to osobiście dotknęło? Oczywiście. Pierwsza sprawa, która uderza, to fakt, jakie miałem szczęście, zostając włączony w tę sprawę. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zacząłem badać mistyczne doświadczenia w Kościele, kiedy w pokorny sposób zaczęło się moje poszukiwanie. Jestem prawnikiem. Kiedyś do mojego biura przyszedł ksiądz. Wówczas nie praktykowałem wiary. I opowiedział mi, jak się modli, by stała się rzecz niemożliwa. Chciał kawałek ziemi na kościół. Umieścił tam jakiś obrazek i modlił się z nadzieją na cud. I okazało się, że cud się stał. Osoba, która była właścicielem tej ziemi, przyszła do mnie następnego dnia, mówiąc, że chce się jej pozbyć za bezcen. I wtedy zrozumiałem, że jeżeli ludzie się modlą o to, co niemożliwe, to się to staje. Czy to przypadek, czy raczej Bóg wysłuchuje i działa? Zacząłem wyszukiwać wydarzenia z historii, gdzie Bóg w jakiś sposób interweniował. Czytałem o Fatimie, o znanym z cudu eucharystycznego Lanciano we Włoszech, i mówiłem sobie, jakie to cudowne, że kawałek chleba stał się ciałem i krwią, że od IX wieku po dziś dzień istnieje. Myślałem, jak fascynującą rzeczą byłoby uczestniczyć w badaniach tego cudu. Jak wielką sprawą byłaby możliwość opowiedzenia tej historii, że jest prawdziwa. I zostało mi to dane. Właśnie teraz to robię. Mam przywilej i możliwość, które podejmuję również w poczuciu odpowiedzialności. Myślę o odpowiedzialności za głoszenie prawdy, o tym, co widzieliśmy, co badaliśmy. Chcę też pomóc przedstawić to Kościołowi w taki sposób, aby miało to znaczenie i by można było z tego korzystać. Takich historii jest wiele. Zrobiliśmy film dokumentalny o Eucharystii, w znacznej mierze oparty na tych naukowych odkryciach dotyczących wydarzenia z Argentyny. Chodzi nam o to, aby przedstawić zwłaszcza tym katolikom, których wiara osłabła, naukę Kościoła o Eucharystii. Prezentowaliśmy ten film w kilku miastach Australii. Towarzyszył mi przy tym człowiek, który przez lata był prawdopodobnie najważniejszym australijskim dziennikarzem, Mike Willisy. On się nawrócił, pracując nad jedną z tych historii. Kiedyś prezentowaliśmy ten film o Eucharystii w Adelaidzie dla około 2000 publiczności. Jak zwykle zapytaliśmy po projekcji, czy ktoś ma jakieś pytania. Podniósł się pewien człowiek. Był bardzo poruszony, mówił z wyraźnym wzruszeniem. Jestem niewidomy. Wiedziałem, że ten film to coś wyjątkowego i modliłem się: Jezu, proszę, pozwól mi ten film zobaczyć. I kiedy skończył tę modlitwę, jak mówił, odzyskał wzrok. Był w stanie widzieć ten film od pierwszej sceny do końcowych napisów. Potem znów wzrok stracił. Dodał, że to doświadczenie było tak mocne, że nie wie, co byłoby dla niego lepsze. To, że odzyskał wzrok na te 30 minut, czy też odzyskanie wzroku na zawsze. Dla mnie było to wyjątkowo ciekawe zdarzenie. Ten niewidomy był w stanie opowiedzieć, co w filmie widział. Mówił o jednej konkretnej scenie, która szczególnie zapadła mu w serce. Chciałbym dodać, że kiedy realizowaliśmy ten film, nakręciliśmy dużo różnego materiału, na przykład ludzi przyjmujących komunię, czy młodzież odpowiednio ubraną i przystępującą do komunii z godnością. Kiedy filmowaliśmy dzieci, była wśród nich jedna dziewczynka. Pamiętam, że ostrość kadru była doskonała, światło idealne, wyraz twarzy świetny. Uchwyciłem moment, kiedy przyjmowała komunię na język. To było piękne ujęcie. I pomyślałem, że w filmie będzie ważne. I ze wszystkich ludzi, którzy ten film widzieli, a było ich tysiące, tylko ten ślepy człowiek zwrócił uwagę na wyjątkowość tej sceny. Dla mnie to ewidentny dowód, że on ten film widział. Wydaje mi się, że jeżeli dzieje się cud, to następne pytanie powinno być: dlaczego? Jeżeli jest to znak od Boga, jeżeli Bóg pozwala hostii krwawić i objawia, że jest to mięsień serca, to musi być jakiś powód. Bóg nie robi rzeczy bez powodu. Jeżeli to jest od Boga, to ma być pomocą dla naszej wiary. Ja nie wyszukuję cudów. Jednak kiedy one się zdarzają i Kościół je uznaje, to mamy prawo o nich mówić. Wydaje mi się, że Bogu to się podoba. W książce piszę więc o tym współczesnym przypadku. Sądzę, że jest to historia ważna, dzięki której wiara ludzi się umocni. To nie jest tak, że gonię za cudami, ale kiedy się dzieją i jestem w nie w jakiś sposób włączony, to mam obowiązek o nich mówić. Wysłuchali Państwo świadectwa Rona Tesoriero, autora książki Reason to Believe, Powód do wiary, zarejestrowanego przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Sydney. Ze studia w Watykanie żegna się z Państwem ksiądz Józef Polak. Laudetur Jezus Chrystus.